Szczęść Boże, witam serdecznie słuchaczy Radia Rodzina, przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Szanowni Państwo, 23 listopada bieżącego roku w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło się spotkanie zatytułowane Ludwik Pius Maria Bartosik 1909-1941, błogosławiony franciszkanin z Kokanina. O tym niezwykłym zakonniku podczas tego wydarzenia mówili pani Małgorzata Smura i pan Jakub Multan, których serdecznie witam w studiu Radia Rodzina. A okazją do rozmowy jest też zbliżająca się 82. rocznica męczeńskiej śmierci ojca Piusa Bartosika 13 grudnia 1941 roku w obozie w Auschwitz.
Uczyń mnie gałązką w krzewie winnym, duchem płonącą jak ognisty krzak. Niechaj liście me nie zwiędną nigdy. Oczyść mnie i pozwól w sobie trwać. Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc. Wyzwól mnie i nowe życie daj. Zasadź mnie nad płynącą żywą wodą. Uświęć mnie i naucz w sobie trwać. Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc. Wyzwól mnie i nowe życie daj. Zasadź mnie nad płynącą żywą wodą. Uświęć mnie i naucz w sobie trwać.
Pani Małgorzata Smura, kaliszanka, pedagog, zainteresowania, historia, szczególnie Kalisza i okolic.
Interesuję się właśnie historią Kalisza, poszukuję różnych informacji. Interesuję się również genealogią swojej rodziny i pewnie stąd temat dzisiejszej rozmowy.
Pan Jakub Multan, artysta, nie kaliszanin.
Tak, jestem osobą napływową i tutaj już od paru lat działam właśnie w przestrzeni miejskiej i bardzo się cieszę z tego tytułu, że zostałem tak miło i sympatycznie przyjęty przez społeczeństwo i mieszkańców miasta. Na co dzień maluję obrazy, chociaż z wykształcenia jestem po studiach biznesowych, ekonomicznych, ale gdzieś tutaj ta pasja jest w danym momencie takim wiodącym elementem w mojej codzienności.
Część pana obrazów, tych portretów, jest hołdem złożonym słynnym kaliszanom, zasłużonym kaliszanom.
Tak, w sposób szczególny zająłem się właśnie tematyką dedykowaną postaciom z przeszłości. W związku z tym, że interesuję się lokalną historią, jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kaliszu i to spowodowało, że ta tematyka coraz bardziej, coraz chętniej gdzieś tam przeze mnie była eksplorowana i zaowocowało to właśnie takim cyklem malarskim poświęconym słynnym kaliszanom.
I wśród tych słynnych kaliszan jest również bohater naszego dzisiejszego spotkania, błogosławiony ojciec Pius Bartosik. Skąd u was zainteresowanie tym skromnym zakonnikiem z Kokanina?
Myślę, że to spotkanie tutaj wynikło z połączenia jakiegoś wspólnego zainteresowania mojego jako dalszej rodziny Ludwika i pomysłu Kuby na sportretowanie osób duchownych z diecezji kaliskiej. I gdzieś tam we wspólnej rozmowie zaproponowałam mu tę postać, czy byłaby odpowiednia do namalowania. No i Kuba tutaj pozytywnie przyjął tą propozycję. No i po namalowaniu obrazu doszliśmy do wniosku, że no fajnie by było, żeby pogłębić wiedzę na temat jego osoby, dowiedzieć się coś więcej. No i tak zaczęliśmy, że tak powiem, poszukiwać informacji.
Za chwilę pan Jakub, ale jeszcze tutaj pani Małgorzato. Jak to się zaczęło u pani? Wiem, że dosyć dawno.
Tak, dosyć dawno, właściwie jako no, mała dziewczynka. Zaraz po beatyfikacji w 99 roku zaczęło być no, troszkę głośniej o tej postaci w mojej rodzinie, gdzieś tam też we wspólnych rozmowach. No ja też zaczęłam dociekać jakichś informacji, no kim on tutaj był, z jakiej gałęzi. No i gdzieś zaczęłam poszukiwać, no wiadomo, na tym wczesnym etapie to takie proste metody. No internetu wtedy jeszcze aż tak nie było, więc, więc raczej jakieś artykuły. No nie było tego dużo, ale stopniowo na przestrzeni lat gdzieś tam zgłębiałam wiedzę na temat tego zacnego człowieka w mojej rodzinie.
Panie Jakubie, pani Małgorzata zaproponowała namalowanie obrazu ojca Piusa.
Dokładnie tak było, w związku z tym, że nie mam takiej pełnej świadomości poświęconej wszystkim osobom, które warto byłoby portretować, to nierzadko zdarza się tak, że osoby, które mają bogatszą wiedzę ode mnie w tym zakresie, po prostu potrafią mnie zainteresować jakąś postacią, która jest na przykład dla nich bliska. I tak właśnie było też w tej sytuacji. I stąd tak naprawdę po raz pierwszy dopiero w ogóle usłyszałem również o błogosławionym Ludwiku Piusie Marii Bartosiku. Takie każdorazowe namalowanie portretu wiąże się również z mojej strony z tym, żeby jednak troszeczkę zgłębić, chociaż w sposób minimalny te informacje na temat tej postaci, tak żeby wiedzieć, kogo maluję, z czego jest znana ta osoba, dlaczego to jest też ważna osoba. Więc zanim się podejmę takiej pracy stworzenia malarskiego portretu, to zawsze staram się jednak tak poczytać coś o tym i dowiedzieć się więcej.
Ten portret, który pan namalował, znajduje się tutaj z nami. Co może pan o nim powiedzieć? Kiedy był namalowany?
Portret powstał w maju tego roku. Jest na podstawie zdjęcia Piusa Marii Bartosika z lat 30., czyli w momencie, kiedy już był prawdopodobnie w Niepokalanowie.
Chciałbym, abyśmy teraz powiedzieli więcej, abyście państwo powiedzieli więcej o przygotowaniach do tej prelekcji, o której mówiłem, o waszym wystąpieniu w siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Z kim się spotykaliście? Gdzie szukaliście informacji na temat ojca Piusa Bartosika? Jak to wyglądało? Gdzie zaczęliście swoje poszukiwania?
Pierwsze jakieś dokumenty, informacje, no to ja miałam w swoim domu. Z tymi dokumentami podzieliłam się z Kubą, z tymi informacjami. No i gdy zaczęliśmy zgłębiać temat Ludwika, zaczęliśmy poszukiwać artykułów właśnie w internecie i właściwie od tego wyszliśmy. Później trzeba było zacząć szukać dalej, głębiej jakichś takich bardziej rzetelnych informacji. Więc aktualnie jesteśmy po wizycie w archiwum w Niepokalanowie i w archiwum franciszkańskim w Warszawie. No okazało się, że tych materiałów jest trochę, nie dużo, ale myślę, że no wiedza, którą zdobyliśmy, jest naprawdę cenna, bo poznaliśmy tą postać dużo głębiej. Ja ją poznałam jakby na nowo, inaczej ją troszeczkę tak sobie wyobrażam, a też te wszystkie materiały gdzieś tam no, utwierdziły w nas, kim był, tak? Kim był i czym się zajmował. No i tak na podstawie tych zebranych materiałów przygotowaliśmy właśnie tą prelekcję w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.
Mieliśmy okazję również nawiązać kontakt z aktualnym proboszczem w Kokaninie oraz z gwardianem klasztoru franciszkanów w Kaliszu, ponieważ to były takie pierwsze miejsca, do których generalnie się udaliśmy również w kwestii właśnie zbierania informacji na temat tej postaci. No ale tutaj też trzeba oddać, że warto było skontaktować się z Archiwum Państwowym w Kaliszu, czy chociażby nawet z tymi szkołami, które Ludwik miał kończyć, czyli Liceum Adama Asnyka i drugie liceum ogólnokształcące, czyli Tadeusza Kościuszki.
Jakie informacje udało wam się zdobyć, jeżeli chodzi o dzieciństwo, o pochodzenie, o rodzinę?
To znaczy najwięcej takich informacji uzyskaliśmy na podstawie zachowanych wspomnień, zapisków, takich spisanych właśnie przez najbliższą rodzinę jeszcze Ludwika, czyli siostrę. No właściwie to głównie na podstawie zeznań siostry te informacje się zachowały. Jest również takie zeznanie, rękopis biograficzny osoby, z którą Ludwik współpracował, właściwie już Pius Maria współpracował w Niepokalanowie, jest to nauczyciel łaciny, który też no, bardzo dużo informacji zawarł o ojcu Piusie. Jest także zeznanie franciszkanina, z którym Ludwik miał styczność jako dziecko w Kokaninie. On tam posługiwał i wówczas zetknął się właśnie z młodym Ludwikiem, brat Gabriel Siemieński.
Przepraszam, że się wtrącę. Tu pojawia się też postać ważna w życiu Ludwika, franciszkanin, ojciec Maurycy.
Wówczas faktycznie ojciec Maurycy Mazurek był gwardianem kalickiego klasztoru i dzięki jemu protekcji, wsparciu, no, Ludwik dostał się do małego seminarium franciszkańskiego.
Dodajmy, że ta parafia w Kokaninie była pod takim zarządem.
Administrowana była przez kalickich franciszkanów, tak, zgadza się.
Jeżeli chodzi o kwestię samego dzieciństwa, to przyszedł na świat 21 sierpnia 1909 roku właśnie w Kokaninie. Następnego dnia został już ochrzczony. Rodzicami byli ubodzy ludzie, ponieważ jego ojciec był szewcem. Miał dwoje rodzeństwa, chociaż wiemy, że była również siostra, dotarliśmy do takich informacji, że była również siostra, która zmarła w wieku niemowlęcym. Był najstarszym dzieckiem, czyli był pierworodnym synem. Tutaj też taka dosyć istotna informacja to jest to, że generalnie jego świat najbardziej był ograniczony tutaj tym miejscem zamieszkania, czyli w Kokaninie i tam mieszkał gdzieś niedaleko kościoła. Dzisiaj jest może dosyć trudno ustalić dokładnie, które to było miejsce. Prawdopodobnie ten budynek domu, w którym było wynajmowana przestrzeń do życia dla tej rodziny już nie istnieje. Wiemy jedynie tylko to, co zostało zachowane, czyli że było to kilka kroków od kościoła. I taką informację mamy. Idąc dalej, musimy stwierdzić, że jest bardzo niewiele informacji poświęconych samej młodości, jeżeli chodzi o taki okres tego wczesnego dzieciństwa, jeżeli chodzi o Ludwika. Natomiast jest tam taka zachowana informacja, która właśnie zostaje podana z całą pewnością, to jest to, że w dzieciństwie miał ulec takiemu wypadkowi, a mianowicie gdzieś tam w niewyjaśnionych okolicznościach miał spaść ze strychu i to miało wywołać pewną taką traumę u tego właśnie dziecka. Mianowicie dostał wstrząsienia mózgu i zaczął się jąkać. To zacinanie się było na tyle kłopotliwe, że nie udało się tego nigdy już do końca wyleczyć, więc z tą wadą, jaka powstała w wyniku tego zdarzenia, musiał się już mierzyć do końca swojego życia. Trzeba przyznać, że ta tematyka gdzieś się cały czas będzie za nim po prostu podążała i będzie próbował cały czas przezwyciężać ten kłopot.
Czy służył do mszy świętej? Czy był ministrantem? Gdzieś jakieś informacje na ten temat?
Tak. Zachowały się właśnie z zeznań tego brata, który posługiwał wtedy. Był za Krystianem, po prostu tam stacjonował w tym Kokaninie. No i Ludwik tak często bywał na plebanii, często bywał w kościele. Takie informacje się zachowały, że sporo dyskutował z osobami duchownymi, które tam przebywały w kościele czy na plebanii.
Jeszcze powiedzmy o wykształceniu, o szkole podstawowej, gimnazjum, tak?
W rzeczywistości trzeba byłoby zacząć od tego, że w tamtym okresie czasu w Kokaninie były dwie szkoły. Pierwsza szkoła to była szkoła taka rządowa w miejscowości i ona skupiała wokół siebie większą liczbę dzieci. Natomiast powstała również w 1908 roku szkoła parafialna i do tej szkółki parafialnej chodziły dzieci, te, które nie dostały się do klas właśnie w tej pierwszej szkole rządowej. Ta szkoła była w jednej izbie na dzisiejszej parafii w Kokaninie. Nauczycielem był tam właśnie wujek małego Ludwika, również Bartosik, Józef. I generalnie rzecz biorąc, tutaj pierwsze takie szlify, pierwszy taki kontakt z nauką jest za pośrednictwem tej szkoły parafialnej. Nie dysponujemy żadnymi informacjami głębszymi w tym zakresie, natomiast wiemy to, że na pewno tam Ludwik się uczył, chociaż jest zaznaczone, że nie kończył tam żadnej klasy, tylko miał takie pierwsze przygotowanie, czyli gdzieś nauka pisania, czytania, może właśnie te pierwsze działania arytmetyczne, no i nauka religii. W tym wszystkim miał również pomagać ówczesny proboszcz parafii w Kokaninie, czyli ksiądz Szafnicki. I z tego też tytułu właśnie według relacji zachowanej siostry Marianny, czyli siostry Ludwika, wiemy, że miał on bezpośrednio chodzić do liceum imienia Adama Asnyka. Jednakże nie mamy żadnego dokumentu potwierdzającego jego pobyt w Liceum Asnyka, ale wskazuje też na to druga relacja, która została przedstawiona, mianowicie właśnie tego wspomnianego zakrystianina z tamtych czasów w Kokaninie, tego franciszkanina, brata Gabriela Siemieńskiego, który również informuje o tym, że mały Ludwik w wieku tych 8 lat, kiedy był już obowiązek szkolny, chodził te 5 kilometrów codziennie z Kokanina do Kalisza, te 5 kilometrów pokonywał pieszo, tam i z powrotem i uczył się w liceum imienia Adama Asnyka.
Według naszych takich ustaleń system szkolnictwa troszeczkę inaczej wyglądał niż obecnie. System edukacji dzielił się na taką szkołę elementarną, 4-letnią, a później dopiero następowała nauka w 8-letnim gimnazjum, które kończyło się maturą. No z naszych tutaj ustaleń wynika, że to właśnie ten pierwszy stopień nauki tego małego gimnazjum kończył właśnie w szkole imienia dzisiejszego Asnyka, bo wtedy ta szkoła nie miała jeszcze aż tak tego imienia i po prostu troszeczkę to inaczej wyglądało, system tego nauczania. Z naszych ustaleń wynika, że chodził do tego Asnyka, a następnie po zdaniu trudnego egzaminu podjął naukę w gimnazjum Tadeusza Kościuszki i faktycznie na to potwierdzenie mamy, bo zachowało się jego świadectwo z klasy pierwszej. Więc ta informacja jest potwierdzona, że jakby podjął tam to wyższe gimnazjum 8-letnie, które powinno skończyć się maturą, no ale tego gimnazjum w Kaliszu nie skończył.
Ponieważ wstąpił do zakonu.
Tak, wstąpił do małego seminarium franciszkańskiego w Sanoku.
Franciszkanów konwentualnych.
W Sanoku jest dokładnie w 1923 roku i 1924, to jest ten rok szkolny. Z tego tytułu również pozostało właśnie świadectwo szkolne, które potwierdza jego obecność w tym miejscu. Wiemy, że w tym przedziale czasowym, czyli właśnie początek tego dwudziestolecia międzywojennego, w Sanoku istniało takie gimnazjum. Natomiast tuż po przyjściu Ludwika do pierwszej klasy, to ono po jednym roku szkolnym z jego obecnością tam zostaje zamknięte i powoduje to sytuację, że uczniowie zostają przeniesieni do niższego seminarium duchownego we Lwowie. Generalnie rzecz biorąc, ten Sanok to jest taki epizod. 2 lata jego czasu w Sanoku, to we Lwowie uznano, że można to przyjąć jako właśnie ten wykonany nowicjat. Czyli ten czas, kiedy się młody adept zapoznaje właśnie z życiem zakonnym. Warto wspomnieć, że w międzyczasie wstępuje do milicji niepokalanej. I to było też takie dla niego ważne wydarzenie w tym życiu duchownym. Ta organizacja została założona przez Maksymiliana Marię Kolbego w 1917 roku w Rzymie. I to jest takie stowarzyszenie katolickie, którego podstawowym celem działalności było nawrócenie, uświęcenie wszystkich ludzi za pośrednictwem niepokalanej. Tutaj taka ciekawostka, że właśnie tego 15-letniego wówczas Ludwika przyjmuje do tej organizacji ojciec Alfons Józef Kolbe, czyli brat Maksymiliana. We wrześniu 26 roku odbywa się ceremonia obuczyn i Ludwik zakłada habit franciszkański, przyjmuje też wtedy imię zakonne Pius Maria. Pius to oznacza tyle, co pobożny. Drugie imię, czyli Maria, nadany na cześć Matki Boskiej. I podobnie wcześniej uczynił ojciec Maksymilian Maria Kolbe. I za jego przykładem częstą decyzją zakonników było przyjmowanie tego imienia na znak oddania się w rycerską służbę niepokalanej.
Święcenia kapłańskie w 1935 udzielone przez biskupa Responda w Krakowie. Msza święta prymicyjna w Kokaninie?
Jego życzeniem, jego pragnieniem było, żeby tą mszę prymicyjną odprawić w swoim rodzinnym kościele w Kokaninie. Na towarzysza tej podróży prosi właśnie brata Gabriela Siemieńskiego, z którym miał styczność jako dziecko. I oboje przyjeżdżają tutaj do Kalisza. Z relacji tego brata wiemy, że udają się najpierw do klasztoru franciszkańskiego na krótki pobyt, krótką modlitwę. I później pieszo udają się do Kokanina, chcąc przypomnieć sobie dawne czasy i okolice. Wiemy, że wstępują na cmentarz, do kościoła też na krótką modlitwę, no i ustalenia jakieś z księdzem proboszczem ówczesnym o tej właśnie organizacji tej mszy prymicyjnej.
Pewnie to było wielkie święto dla całej wsi, dla Kokanina, dla parafii.
Jak najbardziej. Kościół został specjalnie udekorowany na tą uroczystość. Mieszkańcy przygotowali wiejskim zwyczajem taką bramę triumfalną, która pojawiała się z okazji prymicji nowego kapłana. Przed rozpoczęciem mszy matka pobłogosławiła syna. Następnie były uroczyste powitania. Grała orkiestra miejscowej straży pożarnej. towarzyszył temu wszystkiemu śpiew chóru. W samej mszy uczestniczyło kilku okolicznych księży i podczas tej procesji dziewczynki sypały kwiaty, stryjkowie prowadzili młodego kapłana z Najświętszym Sakramentem, to jest też uwiecznione na zdjęciach, jakie są dostępne w archiwum w Niepokalanowie. I poza najbliższą rodziną w tym wydarzeniu wzięła udział duża liczba wiernych z parafii okolic. Po tej uroczystości był zapowiedziany taki proszony obiad z przyjęciem na plebanii i ta podniosła atmosfera i przeciągające się świętowanie znalazły swoje ujście w takich okazałych emocjach u młodego kapłana, ponieważ w trakcie tego obiadu prymicyjnego doszło do takiej sytuacji, że w czasie przemowy ujawniła się wada jąkania, o której właśnie wspominaliśmy, która towarzyszyła mu od dziecka, co było dosyć przykrym incydentem, jak wspomina właśnie ten towarzysz podróży, brat Gabriel Siemieński.
Ojciec Pius odprawiał mszę świętą, pewnie nie jedną w Kokaninie, ale i też w kaliskim kościele franciszkanów. Czy są jakieś świadectwa na ten temat?
Być może. Nie dotarliśmy do tego, aby odprawiał mszę w kaliskim klasztorze franciszkanów. Wiemy na pewno, że odprawiał mszę w kościele dzisiejszym garnizonowym. Wiemy na pewno, bo udzielał ślubu swojej siostrze.
Nie po to bym błyszczał w mądrości słowa, nie po to posłał mnie, lecz by ukazać ducha i moc, bym głosił ukrzyżowanego, lecz nie w mądrości swej, bym w mych słabościach lubił się. Gdy nie domagam, jestem mocny, Jezus sam umacnia mnie. Moc doskonali się w słabości. Umieram, żeby życie mieć. By on zajaśniał w życiu mym. Nie polegam na swych siłach, lecz wszystko mogę w nim. By on sam uwielbiony był. Nie otrzymałem ducha świata, mocą i mądrością jest.
Goście Radia Rodzina, pani Małgorzata Smura, pan Jakub Multan. Rozmawiamy o błogosławionym ojcu Piusie Bartosiku. Pierwsza placówka ojca Piusa.
Pierwszą parafią ojca Piusa jest Krosno nad Wisłokiem. Wysłany został tam w celu podreperowania zdrowia, bo okazuje się, że już na studiach ujawniła się u Ludwika gruźlica. Mhm. I po prostu, żeby złagodzić te objawy, władze zakonne zdecydowały o tym, że wyślą go w górskie powietrze, żeby tam służył, uczył się kapłaństwa, ale też żeby podreperował zdrowie. Jednak tam nie przebywał długo, niecały rok na tej parafii.
Po roku wikariatu został wezwany przez ojca Maksymiliana do klasztoru w Niepokalanowie. W tamtym okresie czasu to miejsce było jednym z największych tego typu na całym świecie, ponieważ liczyło aż 700 braci zakonnych. i zostaje tam wezwany do objęcia funkcji redaktora Rycerza Niepokalanej, czyli właśnie czasopisma, które było wydawane przez Niepokalanów.
Gdzie wcześniej Maksymilian spotkał się z ojcem Piusem? Gdzieś musiał go poznać, się na nim też.
Tak dokładnie, kiedy oni mieli kontakt, to nie dotarliśmy, jednak takie informacje, że już w czasach seminaryjnych ojciec Kolbe upatrzył sobie, dokładnie jest takie określenie, że gdzieś go dojrzał, upatrzył sobie na przyszłego współpracownika.
Został redaktorem Rycerza Niepokalanej, ale nie tylko, ponieważ w tamtym czasie były też inne wydawane czasopisma w Niepokalanowie przez ojca Maksymiliana, przez franciszkanów, ale też we wspólnocie zakonnej miał funkcję.
Tak, generalnie na początku jest predestynowany do tego, żeby właśnie objąć tutaj to redaktorstwo Rycerza Niepokalanej, które wiązało się z bardzo dużą odpowiedzialnością, ponieważ w tamtym okresie czasu nakład tego czasopisma wynosił 770 tysięcy egzemplarzy. Bardzo duża liczba. Oprócz tego również wydawano takie czasopisma jak Mały Rycerzyk Niepokalanej, Mały Dziennik, czy chociażby właśnie Kalendarz Rycerza Niepokalanej. Nakłady tych wszystkich czasopism stanowiły w tamtym okresie czasu ponad połowę całości prasy katolickiej w Polsce, więc można byłoby powiedzieć, że ta drukarnia była takim wiodącym punktem, jeżeli chodzi właśnie o informacje dotyczące właśnie aspektu prasy katolickiej.
Ojciec Pius, teraz tak sobie pomyślałem, nie miał żadnego przygotowania do zostania redaktorem pism. Przygotowanie teologiczne, tak, skończone studia, seminarium, i to wystarczyło ojcu Maksymilianowi.
Tak, właśnie zbierając te materiały i trafiając na takie informacje, no zastanawialiśmy się, no skąd właściwie ten ojciec Maksymilian, no wiedział, musiał go jakoś, no śledzić, obserwować. Wiemy, że ojciec Pius był uznawany za, no, za jednego z lepszych studentów na swoim roku i właściwie tylko ze względów takich zdrowotnych nie został wysłany na studia zagraniczne, chociaż bardzo tego chciał. Wiemy też, że bardzo dużo pisał, miał takie dosyć głębokie przemyślenia, głównie o tematyce maryjnej, więc być może śledząc właśnie ojciec Maksymilian poczynania ojca Piusa Marii, no coś mu podpowiedziało albo, że zdecydował się go wybrać i nadać mu funkcję właśnie redaktora w tym zaszczytnym czasopiśmie.
We wspomnieniach pozostał jako kapłan maryjny, który, tak jak powiedziała pani przed tym momentem, ale też spędzał wiele czasu w konfesjonale.
Wiemy z zachowanej informacji już właśnie na tej parafii w Krośnie nad Wisłokiem, że nawet gwardian mu zwracał mu uwagę, że za dużo spowiada, że ma dbać o siebie, a on właśnie bardzo dużo spowiada. Wiemy, że ludzie lubili się u niego spowiadać. Też takie jakieś zapiski, wspomnienia zostały, że był dobrym spowiednikiem.
Warto zaznaczyć, że właśnie ojciec Maksymilian wraz z postępem tego czasu i obserwacji już tak na żywo działań tego nowego redaktora, którego powołał, zaczyna coraz bardziej obarczać jego kolejnymi stanowiskami. I tych stanowisk już pod koniec, czyli w roku 1939, jest bardzo dużo. To są różne stanowiska, różne funkcje, jakie pełni, ponieważ nie tylko jest spowiednikiem, nie tylko jest redaktorem poszczególnych czasopism, natomiast też tutaj pełni funkcje takie nawet skarbowe, pełni funkcje również takie przygotowawcze, jest odpowiedzialny za funkcjonowanie tego klasztoru, coraz częściej jest podczas nieobecności Maksymiliana Kolbe zwierzchnikiem całego klasztoru, jest odpowiedzialny za funkcjonowanie poszczególnych obszarów, więc tych takich dodatkowych elementów w jego codzienności pojawia się coraz więcej, więc do tego wszystkiego trzeba dodać, że również pełnił posługę duszpasterską, normalnie był kapłanem, który odprawiał msze codzienne.
A tych księży tam wtedy nie było zbyt wielu. Większość to właśnie byli bracia zakonni, nie kapłani, nie prezbiterzy.
Jak najbardziej. I nawet jest też taka zachowana właśnie anegdota z tego okresu czasu, która również jest bardzo interesująca w tym zakresie, ponieważ pewnego razu właśnie ojciec Pius poprosił ojca Maksymiliana, by w ramach takiego porannego rozmyślania powiedział coś o Matce Bożej dla współbraci i zaproszenie to zostało przyjęte, jednak ojciec Kolbe spóźnił się na to. Wówczas ojciec Pius sam rozpoczął zaplanowane medytacje i gdy ojciec Maksymilian dotarł na miejsce, postanowił nie przeszkadzać właśnie swojemu współpracownikowi. Zatrzymał się, wysłuchał całej tej konferencji, o której później miał się wyrazić takimi słowami, że właśnie ojciec Pius tak pięknie mówił o niepokalanej, iż nie śmiałem mu przerywać. Podziwiam jego miłość do Matki Bożej. Czyli było widać, że tutaj jest to takie głębokie zrozumienie i przejęcie się tą sprawą niepokalanej ze strony ojca Piusa.
Ojciec Maksymilian bardzo często powtarzał, że gdyby było takich osób jak Pius Maria więcej, to szybciej by udało się osiągnąć te cele milicji niepokalanej. No i z zachowanych takich też wspomnień upatrywał go na swojego następcę. Bardzo często to powtarzał. Jeszcze przed wybuchem wojny powtarzał, że on tej wojny nie przeżyje i że bardzo chce właśnie, żeby ojciec Bartosik go zastąpił. Dotarliśmy do takiej informacji, że jeszcze w bunkrze głodowym taką informację przekazał, żeby przekazał właśnie do klasztoru, że bardzo by chciał, żeby to ojciec Bartosik przejął tą funkcję.
Od początku podjęcia tego wikariatu w Niepokalanowie to pełni ten urząd aż do ostatecznego aresztowania przez Niemców i skupia wokół siebie bardzo dużą liczbę stanowisk i funkcji, które musi pełnić, ponieważ choć w tym Niepokalanowie jest kilkuset braci i kilkunastu kapłanów, to ojciec Maksymilian mianuje ojca Piusa na swojego zastępcę w różnych działaniach. To jest na przykład takie stanowisko jak prokurator konwentu, wicedyrektor dyrekcji światowej w Niepokalanowie, czy również dyrektor wydawniczej administracji Rycerstwa Niepokalanej w Polsce. Również do zadań ojca Piusa należało redagowanie takiego kwartalnika łacińskiego na cały świat, Miles Immaculate, który właśnie miał jeszcze bardziej rozszerzyć kult niepokalanej.
Rok 1939, rozpoczyna się II wojna światowa i już w tych, można powiedzieć, pierwszych dniach Niemcy wkraczają do Niepokalanowa. 19 września 1939 roku.
Tak, 19 września pojawiają się w klasztorze Niemcy. Każą się zebrać wszystkim zakonnikom i dają mi na to 15 minut. Wyprowadzają ich w stronę szosy, gdzie czekają na nich ciężarówki z jeszcze załadowaną amunicją, którą muszą rozładować. I wszyscy zakonnicy zabrani zostają, jako jeńcy zabrani zostają. I od tej pory zaczyna się już więzienie tych zakonników, które trwa aż do grudnia.
Do
8 grudnia
1939 roku i trzy miejsca, trzy obozy.
W tym pierwszym dniu nocują w Rawie Mazowieckiej w kościele zamknięci, a następnie trafiają do obozu w Lambsdorff. Dzisiaj to są Łambinowice. Tam przebywają krótko, 2-3 dni, a następnie zostają przewiezieni do Amtitz. To są Gębice koło Gubina w województwie lubuskim. Tam przygotowany jest dla jeńców obóz namiotowy, otoczony wieżyczkami strażniczymi. Franciszkanie z Niepokalanowa trafiłem do jednego z namiotów. W namiocie znajduje się tylko drewniany stół, kilka ławek, niewystarczająca ilość naczyń, no i cztery rzędy słomy, z których jeden rząd zajmują właśnie franciszkanie. Najbardziej doskwiera zakonnikom oczywiście brak odprawiania mszy, tak? Znaczy brak mszy, nie mogą uczestniczyć w takich swoich codziennych obowiązkach modlitewnych. Później następuje zgoda tylko na odprawienie różańca w październiku. No i tam niestety po jakimś czasie zaczynają się objawiać coraz gorsze warunki, czyli robi się zimno, pojawiają się wszy, jest głód. Te prymitywne warunki niestety coraz bardziej doskwierają i powodują zniecierpliwienie wśród jeńców. Z tym, że franciszkanie jakby z zasady tego prostego życia są czasem wsparciem dla tych osób cywilnych, które też tam z nimi przebywają. No i wspierają i namawiają, żeby po prostu wspierają jakoś duchowo ich, żeby przetrwać, tak, ten ciężki czas. Tutaj taka też informacja, że tutaj ojciec Pius pierwszy raz zachorowuje na różę twarzy, chorobę, która później jeszcze kilkakrotnie go dotknie, a ostatecznie gdzieś tam przyczyni się też do jego śmierci. No i po jakimś czasie zostają znowu przewiezieni do kolejnego obozu. Tym razem trafiają do Ostrzeszowa, czyli tutaj jest jakby teren Polski już wówczas. I tam trafiają do ówczesnej szkoły księży Salezjanów. Dzisiejsze to jest pierwsze liceum w Ostrzeszowie. Tam mają troszeczkę lepsze warunki ze względów takich mieszkalnych, ale nadal prymitywne. Gdzieś tam śpią na posadzce, w piwnicach. Jest zimno, bo to już jest przecież późna jesień. te warunki higieniczne są jednak nadal złe, a poza tym no już są też zmęczeni tak, tymi warunkami. Tutaj trzeba wspomnieć, że ten pobyt na pewno byłby dużo trudniejszy, gdyby nie pomoc miejscowej ludności, ostrzeszowian, którzy zbierali dary i przynosili po prostu tym więzionym. Na początku te warunki takie strażnicze były dosyć trudne. Wspomina się tam o takim dosyć brutalnym traktowaniu więźniów przez straże. Jednak ta sytuacja zmienia się, kiedy komendantem obozu zostaje ewangelicki pastor Hans Mulzer. I on gdzieś tam bliżej zapoznaje się z tymi zakonnikami, stara się być bardziej dla nich życzliwym. Nawet gdzieś tam proponuje, żeby łagodzić te napięcia, żeby nie wywoływać żadnych buntów, bo postara się, żeby jak najszybciej zostali zwolnieni z tego obozu. Taka rozmowa faktycznie następuje. Ojciec Kolbe prosi ojca Piusa, żeby udał się z nim do komendanta na taką rozmowę, kiedy ewentualnie mogą spodziewać się zwolnienia z obozu. I komendant faktycznie mówi, że już wkrótce i ten dzień następuje 8 grudnia 1929 roku.
Z tego wydarzenia też zachowało się zdjęcie.
Skutkiem tej rozmowy, jak zostaje podpisana ta fotografia, jest taka fotografia faktycznie, skutkiem tej rozmowy jest wspólne zdjęcie zakonników z tym komendantem.
Zakonnicy wracają do Niepokalanowa, wraca ojciec Pius, no ale zastają już jakby nową rzeczywistość w klasztorze.
Tak, Niemcy w czasie nieobecności zakonników poczynili bardzo duże zniszczenia. Zostają tam zniszczone maszyny drukarskie, zostają zabrane pieniądze na budowę klasztoru. Szczególnie upodobali sobie niszczenie świętych figurek, utrącanie głowy Matce Bożej, zwłaszcza która była właściwie w każdym pomieszczeniu w klasztorze. Ale no, zakonnicy nie poddawają się, starają się to wszystko jakoś uporządkować. No, chcą prowadzić to życie zakony w takiej nowej rzeczywistości, ale no, starają się jakoś to wszystko odbudować.
Niemcy nie dają za wygraną. Przychodzi kolejne aresztowanie. Wśród tych, którzy są wywołani, jest również oprócz ojca Maksymiliana znów ojciec Pius Bartosik.
17 lutego 1941 roku przyjeżdżają Niemcy. Ojciec Kolbe, zawiadomiony przez Furtiana, wychodzi im naprzeciw. Po jakimś czasie zwiedzają klasztor, zwiedzają wydawnictwo. Trzeba wspomnieć, że to wydawnictwo na czas okupacji było zamknięte przez okupanta, jednak udało im się wydać jeden numer Rycerza Niepokalanej, sygnowany tak podwójnie, grudzień, styczeń właśnie, 1941 rok. No i po przybyciu Niemców, po zwiedzeniu tego klasztoru, ojciec Kolbe zaprowadza ich ze sobą do swojej celi i tam proponuje gościom herbatę, ale ten gestapowiec mówi, że on nie przyjechał tutaj na herbatę, tylko żeby jego i czterech innych zaaresztować. Wśród tych czterech ojciec Pius Maria.
Zostają wywiezieni na Pawiak.
Zostają wywiezieni na Pawiak i tutaj zaczyna się już troszeczkę też osobna droga obu ojca Maksymiliana Kolbe oraz ojca Piusa, dlatego że ojciec Pius od tego momentu zostaje odseparowany. Jest w osobnej jakby celi, w osobnym miejscu, nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Na tym Pawiaku dochodzi do pobić, dochodzi również do takich trudnych sytuacji, mianowicie na przykład były tam takie ćwiczenia dla wszystkich. Te ćwiczenia oczywiście były takie niezwykle wymagające i mordercze. Wiemy też, że został tam ojciec Pius dotkliwie pobity kijami za to, że właśnie nie nadążał jakby za tempem tych ćwiczeń. Było to między innymi spowodowane tym, że no, zakonnicy trafili na Pawiak w strojach, w habitach, czyli w strojach zakonnych. Gdzieś tam przy podskokach, przysiadach i tego typu ćwiczeniach fizycznych po prostu ten habit bardzo mocno utrudniał mu wykonywanie tych czynności, za co właśnie się spotkał z takim bestialstwem, jak właśnie bardzo brutalne pobicie. Dochodzi do siebie na tym Pawiaku i jako więzień Pawiaka zostaje odseparowany i oddelegowany już na transport do Oświęcimia.
6 kwietnia jest zameldowany w obozie Auschwitz. To taki trudny czas dla Ludwika, który wtedy jest już nazywany właściwie Ludwikiem, dlatego że dla okupanta no nie jest osobą zakonną, tylko jest osobą cywilną i jest traktowany według danych z dowodu osobistego. I tak zostaje zameldowany w obozie 6 kwietnia. Tam zostaje oznaczony jako więzień polityczny, trzymuje pasiak z naszytym czerwonym trójkątem oraz zostaje mu wytatuowany numer obozowy 12832.
ojciec Maksymilian w tym samym czasie został przewieziony do Auschwitz?
Nie, ojciec Kolbe zostaje przewieziony 1,5 miesiąca później.
W Auschwitz zostaje oddelegowany do komanda budowlanego, czyli ma pełnić właśnie taką funkcję osoby, która w obszarze właśnie tego obozu zajmuje się noszeniem cegieł, włożeniem tego takimi prymitywnymi narzędziami, rozbiórką niektórych domostw, które tam jeszcze są, ale w szczególności tutaj do takich prac fizycznych. Dla zakonnika, który w przeszłości pomimo trudów pracy, jednak w szczególności związanej z pracą umysłową, było to bardzo trudne, żeby nadążyć za wymaganym tempem. I tutaj trzeba przyznać, że bardzo szybko nabawia się od takiego więziennego chodaka pierwszego takiego skaleczenia na stopie. I to skaleczenie dyskwalifikuje go właśnie z możliwości dalszego funkcjonowania w tym komandzie budowlanym i zostaje przeniesiony po raz pierwszy do szpitala obozowego.
Pozostałe wspomnienia też z tego pobytu ojca Piusa w Auschwitz, te wspomnienia księdza Konrada Szwedy, tak?
Tak, zgadza się. Mieli oni bezpośredni kontakt. Takie zeznanie księdza Konrada Szwedy się zachowało, który właśnie spisał to wszystko, te jego wspomnienia o wspólnych rozmowach, kolokwiach ojca Piusa, który mimo swoich dolegliwości i trudów życia obozowego pomagał innym w tym szpitalu obozowym, wspierał tak duchowo oczywiście, ale też i pielęgnacyjnie. Ale on do końca nie zatracił tej swojej wiary niepokalaną. Starał się do końca nieść, że ta nagroda dopiero będzie w niebie, że tych cierpień nigdy nie jest za dużo i że to wszystko jest po coś. Kiedy tylko mógł, to spowiadał tych swoich współwięźniów, co oczywiście było za bardzo niebezpieczne, bo Niemcy tego nie tolerowali, więc zawsze gdzieś tam wspierany przez innego współwięźnia, jakiegoś sanitariusza, który pilnował wejścia, starał się nieść tą pomoc taką duchową tym współwięźniom cierpiącym obok.
Nazywany był apostołem cierpienia. To też chyba świadectwo księdza Szwedy.
Tak, był nazywany apostołem cierpienia, gdyż te wszystkie swoje dolegliwości znosił w spokoju, z taką pełną akceptacją tego, że widocznie było mu to pisane i nigdy się nie skarżył. On też powiedział te takie słynne słowa, które są jakby jego dewizą życiową. Dotychczas mówiliśmy, pisaliśmy o tym, jak należy znosić cierpienie, a dziś sami musimy przez to przejść, bo w przeciwnym razie cóż warte byłyby nasze słowa. No myślę, że takie słowa no, mocne, jak na tamte warunki, gdzie no, można było szybko stracić tą wiarę, zaufanie do Boga.
13 grudnia 1941 roku ojciec Pius umiera.
Data zgonu jest wystawiona właśnie na dzień 13 grudnia, dokładnie na godzinę 8:30. Na ten czas jest datowany zgon ojca Piusa. Jednak musimy tutaj zaznaczyć, że nie wiemy dokładnie, o której godzinie nastąpił zgon. Wiemy jedynie, że miało to miejsce w nocy z 12 na 13 grudnia. W związku z tym, że te warunki obozowe były bardzo trudne, ilość lekarzy była ograniczona, to też powoduje sytuację, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie wskazać tej godziny, ani również też jakby przebiegu tej sytuacji, jak to nastąpiło.
Z zachowanych wspomnień księdza Szwedy wiemy, że no jakieś kilka dni wcześniej ojciec Pius został przez niego wyspowiadany i opatrzony sakramentami, jednak ojciec Pius znalazł się później już w takim miejscu, na takim oddziale zakaźnym, gdzie już no niestety nie można było wchodzić, nie mógł już ten ksiądz Szweda do niego wejść i wiemy, że zmarł w osamotnieniu i w ogromnych boleściach, często tracąc przytomność, więc to jego odejście no, było no, bardzo przykre, bo takie prawdziwy apostoł cierpienia, nieskarżący się i w tym osamotnieniu zakończył swoje życie.
Ciało zostało spalone w krematorium.
Tak, tak.
Dodajmy też, że ojciec Pius miał zostać przetransportowany do obozu w Dachau.
Pojawia się taka informacja, że na początku maja był zapisany na taką listę do przewiezienia do obozu do Dachau. Jednak no, z naszych tutaj ustaleń wynika, że w tym czasie przebywał w szpitalu obozowym i prawdopodobnie dlatego został skreślony z tej listy.
Ojciec Pius był też jednym z pierwszych, który poinformował franciszkanów w Niepokalanowie o śmierci ojca Maksymiliana.
Ojciec Kolbe 14 sierpnia umiera w bunkrze głodowym. Wcześniej sam dobrowolnie podaje się za innego więźnia na karę śmierci przez właśnie bunkier głodowy. I kiedy umiera, jest taka zachowana informacja, że to ojciec Pius właśnie przesyła pierwszą informację do klasztorów w Niepokalanowie o tym, że ojciec Kolbe zmarł. Ze względu na cenzurę obozową nie mógł dokładnie opisać okoliczności tego zdarzenia, jednak zachowała się taka informacja, że ojciec Kolbe zmarł w takich okolicznościach i w takich warunkach, że cały obóz jest tym poruszony.
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w latach 90.
Proces beatyfikacyjny w 1994 roku jest zachowany dokument, gdzie prymas Polski Glemp potwierdza, że można rozpocząć taki proces ojca Piusa i faktycznie poprzez te zeznania świadków beatyfikacji dołącza do grona 108 męczenników II wojny światowej. 13 czerwca zostaje beatyfikowany w 1999.
Kończąc, czy jest coś, co was jakoś szczególnie zaskoczyło, może wywarło wrażenie podczas waszej pracy?
Z mojej strony, jeżeli miałbym się wypowiedzieć tak zupełnie prywatnie, co mnie najbardziej tutaj urzekło w tej postaci, to jest to, że ten wiek XX był naznaczony tymi totalitaryzmami, nazizm, faszyzm, komunizm. Jednak ojciec Pius, pomimo tej mody na tego typu właśnie ideologie polityczno-społeczne, pozostaje zupełnie samodzielny. Samodzielny pod względem swojego sumienia, pozostaje samodzielny również pod względem swojego myślenia i nie poddaje się temu trendowi, który można tak bardzo zaobserwować u reszty społeczeństwa. Po prostu ta jego silna wiara i przekonanie właśnie o wartościach, które są zachowane w tradycji, w kościele, w wierze katolickiej, dają mu takie właśnie pełne poczucie swobody, wolności i wydaje mi się, że też możemy powiedzieć takiego zadowolenia z życia.
Ja tutaj jako osoba może tak ze względów osobistych, bo Ludwik jest moją dalszą rodziną, gdzieś odkryłam tą postać na nowo. Nie spodziewałam się chyba, że był aż tak dosyć wyjątkową postacią, bo na co dzień nie spotykamy się z takimi postaciami, a podczas zbierania materiałów i analizowania tej treści, no nie napotkaliśmy na żadną negatywną informację na temat tej postaci, co jeszcze bardziej gdzieś wzbudza podziw i szacunek, myślę, no, że taka osoba była gdzieś tam w mojej rodzinie, to też jest jakieś takie sympatyczne gdzieś tam w tym wszystkim. Wielka postać, o której warto pamiętać. Może dla kogoś będzie jakąś inspiracją w życiu.
I będzie można o niej przeczytać.
W związku z tym, że tutaj nasze działania były podparte również taką rozmową z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, wskazuje wszystko na to, że uda nam się doprowadzić do sytuacji, w której zostanie stworzona publikacja, która miałaby się wyłonić właśnie w serii Kaliszanie. To jest właśnie wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Kiedy możemy się spodziewać tej książki, wiecie?
Przyszły rok? Może?
W związku z tym, że w przyszłym roku będzie 25-lecie beatyfikacji 108 męczenników i dodatkowo również nakłada się na to 115. rocznica urodzin błogosławionego Ludwika Piusa Marii Bartosika, chcielibyśmy, żeby właśnie to było gdzieś zamknięte w tej przestrzeni czasowej.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za odkrywanie skromnego zakonnika z Kokanina, pani Małgorzata Smura.
Dziękuję bardzo.
Pan Jakub Multan.
Dziękuję.
A rozmowę zakończymy dokonanym we Lwowie 22 lutego 1931 roku jeszcze przez brata Piusa aktem dobrowolnego zrzeczenia się siebie Panu Jezusowi i Matce Najświętszej.
Najukochańszy mój Jezu i najdroższa moja Matko Maryjo, ja niżej podpisany zrzekam się w dniu mojej solennej profesji wszelkiego do siebie prawa, a oddaję się w wasze najszczodrobliwsze ręce. Pragnę usilnie i postanawiam z dnia na dzień kochać Ciebie, Jezu, i Ciebie, moja Matko, coraz więcej, odrywając swe serce od wszelkich nawet najmniejszych rzeczy, sprzeciwiając się ubóstwu w pojęciu świętego naszego ojca Franciszka. Wyrzekam się wszelkich nawet dozwolonych ogólnie, a dla mnie szkodliwych przyjemności, czy bezpotrzebnego przebywania z niewiastami i postanawiam nie patrzeć wcale bez potrzeby na twarz niewiasty. Wyrzekam się doskonale mej woli, co rozkazów przełożonych, czy to w drobnych, czy w ważnych rzeczach, by prawdziwie naśladować Ciebie, Boga mojego, poniżonego i wzgardzonego przez ludzi. Postanawiam usilnie się starać o nabycie cnoty pokory. Dlatego proszę Cię, mój Jezu, dopomóż mi w nabyciu tej, jak i wszystkich innych cnót, nie oszczędzając mnie wcale, abym już nie ja żył, lecz abyś Ty we mnie żył. Przyrzekam Ci zatem, Jezu, nie narzekać wcale ani na chorobę, ani na cierpienia, ani na upokorzenia, w ogóle na nic, a wszystko znosić w łączności z Tobą i Maryją. Maryjo, Mamo moja, widzisz, że nie mam matki, dlatego bądź Ty mi matką, a ja będę Twoim synem. Zatem jako Twój syn będę się starał szerzyć Twoją chwałę i przysposabiać się do większego jej szerzenia w przyszłości. Święty Ojcze Franciszku, Święty Józefie, opiekunie Jezusa, Święty Antoni, Święta Terenio i Was wszyscy święci, biorę na świadków i poręczycieli moich, abyście prosząc mi pomoc z nieba, strofowali mnie za każde najmniejsze przekroczenie tego, do czego się tym aktem zobowiązałem i do czego w ogóle jestem obowiązany. Brat Pius Maria, w dniu mej wieczystej profesji zakonnej, którą złożyłem we Lwowie dnia 22 lutego 1931 roku.